Halloszyn, witam naszych i widzów, i słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Tajniki Ameryki. Dzisiaj podcast i odcinek szczególny z super gościową Moniką Oseka. Monika mieszka w Stanach od 16 lat, przeprowadziła się tutaj w wieku 27 lat, a wcześniej w Polsce studiowała na Uniwersytecie Warszawskim i karierę swoją przeniosła do Stanów i tutaj ją zupełnie sobie odwróciła, jak niedługo usłyszycie. Monika jest pilotem, pilotuje Dreamlinera Boeinga 787 na międzynarodowych trasach w liniach lotniczych United i tak jak nam na pewno powie zaraz w rozmowie, zupełnie nie planowała tej kariery, więc jest to bardzo ciekawe, jak można nieplanowanie zostać pilotem lotów komercyjnych, lotów pasażerskich. Monika, witam Cię bardzo serdecznie w naszym podcaście.
Dziękuję bardzo, cześć.
Powiedz nam tak na razie pokrótce, wstępnie, gdzie teraz mieszkasz? No właśnie, może od tego zacznijmy, bo to też dosyć egzotyczne miejsce.
Mieszkam w Phoenix w Arizonie od 7 lat teraz. Była to przeprowadzka tutaj związana ze ścieżką kariery. Wcześniej byłam w New Jersey, a zaczęłam swoją przygodę w Stanach Zjednoczonych na Florydzie.
O, to bardzo ciekawe, czyli tak od wschodu troszeczkę się przesunęłaś tutaj do środeczka, stacjonujesz, jeżeli można tak powiedzieć, albo baza twoja jest z kolei w San Francisco, więc całą tą Amerykę gdzieś tam posiadasz, można powiedzieć, masz doświadczenie i na wschodzie, mieszkasz tutaj w centrum, jak ci się mieszka w Phoenix?
W Phoenix się naprawdę mieszka super, jest to bardzo wygodne miasto, więc jest dosyć to nowe, nowoczesne miasto, więc jest tak naprawdę stworzone dla ludzi. Na pewno jest gorąco w lato, ale z racji mojego charakteru pracy muszę powiedzieć, że łapię oddech w trakcie swoich podróży, swojej pracy, więc to gorąco aż tak bardzo mi nie doskwiera tutaj. Ktoś by się pewnie teraz w Polsce myśląc, kto tu marudzi o słońcu, ale czasami się robi bardzo ciepło.
No tak, Arizona to w większości pustynia, chyba że jesteśmy gdzieś w górach wyżej, to możemy troszeczkę odetchnąć. I fajnie, że wspomniałaś już o tym, że podczas swojej pracy możesz, no masz pełną różnorodność pogody praktycznie, więc tobie to tak nie doskwiera. I o tej twojej pracy i o drodze do twojej pracy, do twojego zawodu za chwilę porozmawiamy, bądźcie zaraz z nami po przerwie. Jesteśmy. Słuchajcie, Monika Oseka jest super przykładem na spełnienie swojego amerykańskiego snu. Zaraz na pewno nam powie więcej, co sama o tym myśli. A ja chciałam zaprosić do klubu Tajniki Ameryki. To jest nasza społeczność z amerykańskim bakcylem, w której wspieramy w spełnianiu amerykańskiego snu, w którym wzajemnie sobie pomagamy. Zresztą gościem jednego z meetupów ostatnich Monika była w klubie Tajniki Ameryki i tam sobie w grupie porozmawialiśmy o tej karierze lotniczej wraz z innymi naszymi świetnymi gośćmi. Monika, czy Ciebie można gdzieś w sieci znaleźć? Jak to jest? Czy jesteś dosyć osobą taką ukrytą?
Dużo tak naprawdę nie postuję. Mam Instagrama, jeżeli ktoś chce się skontaktować, to zapraszam. Jest publiczny monika.oseka. Jest tam kilka zdjęć z mojej pracy również, więc jak ktoś chce podejrzeć, jak to widoki za oknem wyglądają, to zapraszam też.
Super, w takim razie nie trudno będzie Cię znaleźć, a ja się tym bardziej cieszę, że możemy z Tobą porozmawiać tutaj na naszym podcaście, bo jest to, myślę, bardzo ciekawa historia i dzięki temu też nasi słuchacze i widzowie będą mogli troszeczkę sobie więcej przybliżyć tej Twojej historii. A powiedz, może zacznijmy od początku. W Polsce skończyłaś studia, tak? Więc na zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, więc nie był to za bardzo kierunek lotniczy. Jak to się stało, że się znalazłaś w Stanach zaraz po studiach?
Wygrałam zieloną kartę W Polsce miałam dosyć wygodne życie. Zaczynałam jakoś tam swoją karierę w dużych korporacjach próbowałam różnych rzeczy tak naprawdę, ale zawsze to była jakaś tam praca biurowa. I w 2006 chcę powiedzieć, że wygrałam zieloną kartę i nie było to jakieś to moje marzenie, żeby się przeprowadzić do Stanów Zjednoczonych. O aplikację, o kartę wypełniłam za namową mojego taty, który zawsze kochał Amerykę. No ja wypełniłam podanie o zieloną kartę dla całej rodziny i tylko ja wygrałam. Więc stanęłam przed takim wyborem, czy jechać. Wtedy weszłam przeszukałam dużo różnych for i próbowałam zgłębić jakoś całą tą zagadkę wyjazdu na zieloną kartę. Było bardzo dużo informacji w sieci, bardzo dużo pomocnych informacji. I tak trochę zauważyłam, że tak wielu ludzi tak naprawdę chciałoby mieć tą szansę wyjazdu. I poczułam, że chcę wykorzystać w tym momencie tą szansę, chcę spróbować sama, jak to dla mnie będzie, mimo że nie było to, prawda, to będzie jedyna odpowiedź na ścieżkę mojego życia, ale stwierdziłam, że taka okazja się nie trafia wiele razy, więc spróbuję. Wyjechałam do Stanów w 2007 roku z założeniem, że polecę tam przynajmniej na rok. Wydawało mi się, że rok będzie takim dobrym sprawdzianem, czy to jest to, czy nie. I poleciałam do Florydy.
Okej. Okay. I czy to było twoje pierwsze podejście do losowania?
Drugie, wydaje mi się, tak. To był drugi rok, w którym próbowałam, także nie była to jakaś, że tam co roku i to było wielkie marzenie, tylko po prostu tak troszkę spadło to na moje kolana.
Spadło z nieba.
Tak, spadło z nieba.
Chciałoby się powiedzieć.
Dokładnie.
I niech tylko marzenia spadają z nieba. Muszę
powiedzieć, więc jeżeli ktoś na przykład bije się z myślami, nie wiem do końca co spróbować, wydaje mi się, że jest to... wydaje mi się, że w Polsce się troszeczkę tak zaszufladkowałam, że miałam wrażenie, że to wydział zarządzania, później, prawda, jakoś tak miałam taką bardzo zaszufladkowaną karierę, ścieżkę kariery, a ten wyjazd do Stanów był takim obrotem o 180 stopni. Tak naprawdę.
Czyli wyleciałaś ty do jakichś kontaktów, czy i zupełnie w samopas wyleciałaś? Jak to wyglądało? Bo nawet wylosowanie tej zielonej karty, wiesz, no oczywiście mnóstwo ludzi latami na to pracuje, ale no, ten start jakby nie było jest zawsze trudny, nie?
Tak, oczywiście. Wiesz co, ja miałam taką trochę łatwiejszą sytuację. Ja miałam kuzyna w Stanach. Kuzyn tak naprawdę jest totalnie Amerykaninem, to jest taki siódmy kuzyn, jak oni tutaj liczą, ale moja prababcia i jego babcia to były siostry. On na strychu gdzieś tam u siebie znalazł stare listy i odnowiliśmy kontakt. To taka była taka przerwa w kontaktach między rodzinami, może 30-40 lat, więc dużo ludzi myśli, tak, dawno ktoś tam wyjechał i tak dalej, ale się nie odezwał. Okazało się, że to tak naprawdę była ogromna pomoc, to był też bardzo taki życzliwy człowiek. I ja przez pierwsze chyba 3 tygodnie zatrzymałam się u niego i on tak naprawdę, ja na początku myślałam, że pojadę do Miami, bo tak sobie wymyślałam, że Miami będzie fajne, ale zmieniłam plan, bo okazało się, że w Miami trzeba być dwujęzycznym teoretycznie, żeby dostać pracę, na przykład biurową, no trzeba znać hiszpański. No i odpuściłam to Miami i on mówi, dobra, to więc przyjedź do Orlando, on mieszkał w Orlando na Florydzie. I on tak naprawdę przez internet, ja wysłałam mu swoje CV i on zaaplikował przez Temp Agency o jakąś taką pracę biurową. I zorganizował mi pierwszy tak naprawdę interview. Czyli wydaje mi się, że to spokojnie ja mogłam zrobić, tylko po prostu wtedy pewnie bym nie wiedziała, gdzie, jak tego szukać. Ale przez tą Temp Agency, ja taką właśnie agencję tymczasową, dostałam swoją pierwszą pracę biurową w Orlando w CPA Office.
Czyli po prostu w biurze księgowym.
Tak, te doradcy podatkowi.
No dobrze.
Bardzo asystentką. Mój angielski był na poziomie takim, no tutaj taki dosyć mocny akcent, ale mniej więcej uczyłam się od w takich warunkach, jak się większość ludzi uczy, prawda? Jakieś tam kursy, jakieś szkoły i tak dalej. Ale no, powiedziałam im, że z biegiem czasu na pewno będzie lepiej, przyjęli mnie i byli ostatecznie bardzo zadowoleni.
No dobrze, ale gdzie z biura księgowego do lotnictwa? Tutaj proszę bardzo, powiedz nam, gdzie ta iskierka się pojawiła?
No tak, praca biurowa, stany są super, aczkolwiek prawda są plusy i minusy wszystkiego. Okazało się, że jednak w Europie mamy bardzo, bardzo preferencyjny, na przykład preferencyjne urlopy dla pracowników i tak dalej. Okazało się, że w Stanach ten system jest zbudowany zupełnie inaczej. Na przykład nie ma za bardzo urlopów, albo trzeba je sobie wypracować, to z biegiem czasu i tak dalej. I tak do końca nie wiedziałam, czy ta praca biurowa tak naprawdę mnie zadowoli. Mój kuzyn kolejny tutaj etap, na którym on zmienił ścieżkę mojej kariery, powiedział, powinnaś być stewardessą, bo mówi, słuchaj, nie masz żadnych tak naprawdę korzeni, nie zależy ci, gdzie mieszkasz, możesz podróżować, będziesz mogła sobie latać do Polski, jak będziesz chciała, bo jako pracownik linii lotniczych masz bilety tak naprawdę za darmo, albo prawie za darmo, i mówi, to dla ciebie może być fajna przygoda, nic tu tak naprawdę cię nie trzyma, więc czemu nie? No ja tak. I on mi mówi, ale musisz być taka i taka i taka. Mówię, kurczę, ja to chyba żadna z tych rzeczy nie jestem, ale dobra. Prawda, bo wcześniej było, musisz być szczupła, musisz być jakaś, musisz, prawda, były standardy w latach, nie wiem, 70., 80. i tak dalej, że mierzyli stewardesy, ważyli i tak dalej, no ale to już nie są te czasy, załóżmy. Trzeba było mieć jakąś customer service, prawda, obsługę klienta, ale szczerze mówiąc, każda praca tak naprawdę z klientem może być podciągnięta obsługę klienta. To nie musi być, prawda, bycie kelnerem czy coś w tym stylu, tylko po prostu rozumienie potrzeb ludzi i tak dalej. Ja poszłam na tą rozmowę, poleciałam, zaprosili mnie. Najpierw musiałam wypełnić taki test na online. I trzeba w Stanach odpowiadać bardzo prostolinijnie, muszę powiedzieć.
Tak.
Bardzo.
To prawda. My myślimy, że trzeba się pochwalić tym czy tamtym, prawda? Że trzeba, tak w Polsce jest, że tak przekrojowo po prostu naszymi umiejętnościami i sprytem, a tutaj musi być do rzeczy, bo inaczej oni nie wiedzą, co z tym zrobić, nie?
Tak. I poleciałam na rozmowę o pracę na stewardessę i dostałam tą pracę.
W jakich liniach?
To były wtedy linie Continental, które się potem połączyły z liniami United. I dostałam bazę w Nowym Jorku, w New Jersey tak naprawdę, ale obsługujące lotnisko Nowy Jork. I się przeprowadziłam do tego New Jersey z tą nową pracą jako stewardessa.
A powiedz, jak z językiem, bo mówiłaś, że to było tak so-so.
Wiesz co, to się wszystko dotarło. Tak naprawdę ja nie obcowałam poza, prawda, rozmowami z rodziną, to byłam otoczona Amerykaninami. I wydaje mi się, że jednak to takie immersed, taką jak się zagłębisz zupełnie w ten, to przychodzi naprawdę szybko, bo musisz tak naprawdę. Jest to dla ciebie z korzyścią, więc cieszę się, że tak naprawdę nie uciekłam w jakąś tam swoją tą polskość, bo wyjechałam do Ameryki tak naprawdę, żeby odkrywać tą Amerykę. I ta praca stewardessy, muszę powiedzieć, jak później, tak naprawdę na początku tego nie doceniałam, ale to była fantastyczna forma, fantastyczny sposób poznawania tej Ameryki. Bo ja tak naprawdę nie poznawałam jej od takich, znaczy oczywiście w takim lokalnym wydaniu również, ale miałam tak naprawdę w tym momencie, leciałam do San Francisco, leciałam do Teksasu, do Austin, leciałam do Teksasu, do Houston, dwa zupełnie różne miejsca. Byłam w Chicago, a to odwiedziłam właśnie polską jakąś tam społeczność tam, ale potem poleciałam do Seattle, potem na Hawaje i miałam tak naprawdę możliwość odkrywania tej Ameryki w takim większym rozmiarze i tak naprawdę zrozumienia tej Ameryki trochę bardziej, że to jest jednak ogromny kraj.
To prawda, bo się leci i leci i leci i leci i jeszcze jesteśmy ciągle w jednym kraju.
Tak, i wiesz co, ja pamiętam, przeprowadzając się z Europy, miałam takie pojęcie Ameryki, że tak nie do końca rozumiałam ten cały kraj, wydaje mi się, bo na przykład miałam problem z tym, dlaczego są różne prawa w różnych stanach. Dlaczego oni po prostu tego wszystkiego nie ujednolicą. I później dopiero tak naprawdę przeprowadzając się i widząc, jakie są różnice między ludźmi i tak dalej, to wychodzi na to, że to nie działa. To znaczy te prawa stanowe to tak jakby prawa każdego europejskiego kraju u nas, prawda, w Europie. Te stany są ogromne tak naprawdę i one mają, każdy stan ma jakąś tam swoją własną taką...
tożsamość.
Tożsamość, dokładnie. I to jest super. I to plus tak naprawdę pracując w liniach lotniczych byłam otoczona ludźmi, prawda, z każdego pokroju, każdej kultury. Wiesz, steward, który pamiętam ze mną pracował, był z Pakistanu i mówił, wiesz, podawał mi przepis na najlepsze jedzenie, albo dzieliliśmy się, gdzie pójść do najlepszych, prawda, najlepszą restaurację, albo coś w tym stylu, albo mówiliśmy o jak spędzamy święta, prawda, Christmas, albo ten, ludzie byli bardzo ciekawi, skąd ja pochodzę, a ja byłam tak naprawdę bardzo ciekawa, skąd oni pochodzą i sposób, i to było super.
No to świetnie, że dałaś się popchnąć troszeczkę w tą drogę, bo to było zdecydowanie, tak podejrzewam, wyjście ze swojej strefy komfortu i też coś takiego no, zupełnie nieznanego, nie?
Tak, wiesz, to było no, tak na zewnątrz sobie myślimy, że to tak, no co stewardessa robi po lewa kolej, teraz ja wiesz, absolwentka w działu zarządzania z magistrem, mam polewać kole, ale tak naprawdę ta praca naprawdę wymaga zupełnie, to jest obecnie, bo się nawet zapytałam teraz ostatnio, to jest 6 tygodni szkolenia. I wierz mi, nie uczą cię polewać kole. Także szkolenie jest dosyć intensywne, to jest super robota, jest wymagająca. Nauczyłam się bardzo dużo cierpliwości.
O, na pewno. No na pewno, ale właśnie ta możliwość kontaktu z różnymi ludźmi i rzeczywiście no na początku samym, wiesz, poznawanie tych stanów jest niesamowite, ale zapytałam cię też o ten język, bo wydaje mi się, że wiele osób również mogłoby spróbować czegoś, może nie mówię koniecznie o bycie stewardem czy stewardessą, ale jakby czegoś nowego i sami sobie nakładamy te granice i uważamy, że się nie nadajemy, bo nie umiemy czegoś tam perfekcyjnie. To jest też chyba takie nasze, ja zauważyłam, polskie myślenie, którego tutaj tak nie widać. Ono gdzieś tam może być u jakichś jednostek, prawda? Ale generalnie to ono jakby nie panuje i też się tego zupełnie nie oczekuje. Więc świetnie, że ty podjęłaś, jakby podeszłaś do tego i jeszcze to się udało. I potem mogłaś zwiedzić całe Stany. Powiedz, jak jeździłaś, latałaś jako stewardessa, to udało ci się rzeczywiście zwiedzić troszeczkę te różne zakątki? Jak
tak,
to jest?
Na pewno uczyłam się, wiesz, w pracy. Mieliśmy nocowania takie 24 godziny na przykład, tak? Lądujesz załóżmy o 6 wieczorem i wylatujesz potem o 6 wieczorem, więc i na tych dłuższych nocowaniach mieliśmy przeważnie hotele w centrum miasta, więc to dawało ci tak naprawdę możliwość. Nie, jeżeli to są krótkie nocowania, to jesteś przy lotnisku, to oczywiście możliwości zwiedzenia jakiejś ciekawszej części troszeczkę są mniejsze, ale na tych dłuższych nocowaniach jest zdecydowanie możliwość, plus tak naprawdę ja co miesiąc podróżowałam. Ta praca miała mi dać możliwość podróży i wiesz, i byłam w super miejscach, i byłam na Tajlandii, i byłam wiesz, mnóstwo miast w Europie zwiedziłam. Byłam w Australii, Japonii, gdzie tak naprawdę linie lotnicze mojej tak naprawdę którekolwiek inne latały, ja się mogłam dostawać za grosze. Więc w tym momencie wiadomo, że ten koszt podróży, ten bilet lotniczy jest dużą częścią tego, więc stwierdziłam, że wykorzystam tą możliwość i popodróżuję. I tak wiesz, bez większego planu, ile ja to będę robić tak naprawdę, ale stwierdziłam, to było na takiej zasadzie, spróbuję, zobaczymy co będzie, nie wiesz, nie miałam jakiejś takiej ścieżki. Po kilku latach muszę powiedzieć, że troszeczkę mi brakowało wyzwania jakiegoś. Zaczęłam się trochę nudzić na takiej zasadzie, dobra, no to co teraz? Może ja też potrzebuję jakichś zmian cały czas, żeby coś się działo, to też mogę, może akurat jestem ja. ale właśnie i wtedy zaczęłam się ją troszeczkę zawsze, znaczy i tak byłam zainteresowana, co się dzieje tak naprawdę w kokpicie, w kabinie pilota. I zawsze zadawałam im jakieś tam pytania i tak dalej. I oni bardzo chętnie zawsze tłumaczyli, ktoś się interesuje, wiesz, ich pracą, ich osobami i tak dalej, więc była zawsze bardzo taki pozytywny odbiór tych moich pytań. I potem stwierdziłam, że może ja spróbuję tak naprawdę tego lotnictwa. I to taki bardzo system małych, takich malutkich kroczków. Najpierw w Stanach jest bardzo dużo, bardzo takich dużo lotnisk
szkoleniowych
dostępnych. Prawda, to nie jest Atlanta i tak dalej, to jakaś tam malutka miejscowość ma swoje jakieś tam lotnisko i tam przeważnie są szkoły. To lotnictwo takie prywatne jest bardzo rozwinięte i nie jest ono, z tego co rozumiem, w Polsce jest, czy w Europie, bardzo drogie. Tutaj na przykład nie ma opłat za start, za lądowania na tych mniejszych lotniskach, nie płaci się za obsługę kontrolerów ruchu i tak dalej, więc jest to zdecydowanie bardziej dostępne. I ja się skontaktowałam z jedną z takich szkół i umówiłam się na, to się nazywa taki Discovery Flight. I to jest taka godzinna lekcja z instruktorem. I tak naprawdę stwierdziłam, czy to w ogóle dla mnie. Muszę powiedzieć, że ta pierwsza godzinka poszła bardzo fajnie i było to super.
Na pewno... Czyli to tak można po prostu z ulicy, że tak powiem, wejść i coś takiego. I to, czyli za to się płaci, tak?
Tak. Obecnie kosztuje około $200 taka godzina.
Mhm. Czyli rzeczywiście każdy może na coś takiego się umówić. Ciekawe.
Tak, jak najbardziej. Mój narzeczony tak naprawdę ma teraz 14-letniego syna i na 14 urodziny sprezentowaliśmy właśnie taki Discovery Flight. Bo on chce być pilotem, więc to było takie pierwsze zapoznanie.
Mhm. Czyli wybierasz sobie szkołę, tak? I oni robią to też licząc na to, że może zostaniesz uczniem, tak?
Tak, wiadomo,
że to się płaci.
Tak, bo to jest tak... Prawda, są takie loty jakieś obserwacyjne nad Wielkim Kanionem i tak dalej, to bardziej, prawda, da jakieś takie turystyczne, ale jeżeli faktycznie chcesz, prawda, się uczyć, no to no nie powiem, że każde lotnisko ma szkołę, bo nie każdy ma szkołę, ale bardzo dużo tych takich mniejszych lotnisk ma wybór szkoły. Pewnie na moim lotnisku w Morristown, New Jersey, gdzie ja zaczęłam latać, było ze 4 różne szkoły, tak? I ja poszłam, zapytałam, jakie tam mają samoloty, tak naprawdę, szczerze mówiąc, zadawałam te pytania, nie do końca wiedząc, jakie są dobre odpowiedzi na te pytania, ale tak popytałam, taki ogólny, jakie wrażenie miałam po tych ludziach, tak chciałam, żeby było bezpiecznie. Ja wtedy miałam 32 lata.
No właśnie miałam cię zapytać o wiek.
Mhm. Tak, więc miałam 32 lata, więc trochę to było tak, wydawało mi się tak późno na tą zmianę tej kariery, bo potem jak zaczęłam obserwować, to wszyscy ci uczniowie w tych szkołach, tacy młodzi, jakieś takie 18 lat i tak sobie myślisz, boże, tak późno, jak to szybko wszystko zrobić. Ale spróbowałam tego lotu i różne są opcje. Ja zdecydowałam się, tak chcę spróbować i pierwszy etap to jest pilot taki turystyczny, private pilot. I tutaj w zależności tam, powiedzmy, trzeba wylatać o 40 godzin, to takie minimum, z instruktorem większość, do takich pewnie przy 60-70 mniej więcej część ludzi zdaje. Można zdawać przy 40, ale czasami ludzie potrzebują trochę więcej czasu.
I to jest potrzebne po to, żeby potem móc samemu pilotować już bez obecności niczyjej, tak?
Tak. To taki pilot w dobrych warunkach pogodowych jest. I ja to zrobiłam, ja miałam jakieś tam oszczędności, jak byłam tą stewardessą, to tam sobie odkładałam, tak na czarną godzinę, bez większego jakiegoś takiego pomysłu, ale później stwierdziłam, że wydam te pieniądze w takim razie na tego pilota, na tę licencję pilota prywatnego, żeby też zobaczyć, jak to w ogóle jest, czy to dla mnie.
Niesamowite. A na ten czas musiałaś, że tak powiem, rzucić pracę? Musiałaś
jakby... Nie. Byłam cały czas stewardessą, więc ja to robiłam tak naprawdę w ramach dni wolnych. Fajnie jest latać 2-3 razy w tygodniu, tak żeby nie zapominać po prostu, bo to jest wszystko taki trening, prawda, umysłu i ruchów, tak, więc fajnie to robić w takich jakichś niewielkich odstępach czasu, żeby nie zapominać do po prostu następnej lekcji. Mm-hmm. I to był taki bardzo system małych kroczków. Przecież, znaczy, ja poszedłam w Polsce, tak, w Polsce interesowałam się samochodami, więc byłam tak troszeczkę techniczna. Ale nie to, że ja tam dłubałam gdzieś tam w jakimś, prawda, tylko lubiłam jeździć samochodem, gdzieś tam się udzielałam na jakichś tam forach sportowych, jakieś takie rzeczy, ale to nie było, prawda, nic takiego, że ja tu buduję silnik albo znam się na systemie elektrycznym albo coś w tym stylu zupełnie.
Tak, ale też nie bałaś się tej jakby tej dziedziny.
Nie, wiesz co, nie bałam się, nie miałam jakiegoś takiego oporu, stwierdziłam, że wszystko jest dla ludzi. Jak mi nie wyjdzie, to nie jest problem. To jest tak naprawdę, ja to robiłam tak na, nikt mi tego nie kazał, nikt, to był tak naprawdę mój wybór. I tak naprawdę jak nie wyjdzie, to też nie ma tak wielkiego problemu. Ale muszę powiedzieć, że to było bardzo takie nagradzające. Jak ci coś wyszło, to naprawdę super, fajnie. Były momenty, które też były trudniejsze, ale w tym momencie ja na przykład wyciągałam rękę, miałam z racji tego, że miałam dostęp do osób, które latają, na przykład u siebie w pracy, prawda, plus innych tak naprawdę z uczniów albo swojego instruktora i wyciągałam rękę do nich, żeby oni mi trochę pomogli, żeby mi wsparli tak emocjonalnie. No oni za mnie nie polatają, ale mogą coś wytłumaczyć albo coś inaczej z jakiegoś innego kąta spojrzeć i tak dalej i to było super. To było super też tak naprawdę takie pojęcie, że ktoś ci kibicuje. Mhm. Także ta ścieżka na pewno nie jest tam super łatwa, ale to nie jest, że wiesz, ja się
nie do zrobienia
jakoś fizyką czy czymś i tak dalej, aerodynamika nie jest tak naprawdę, nie była skomplikowana, ona jest w Stanach, ta wiedza nie jest jakoś tak rozdmuchana do takich, która jest potrzebna. Są potrzebne ważne, znaczy są ważne rzeczy, na te się rzeczy kładzie nacisk, te, które faktycznie ci się później przydadzą, zrozumienie tego, ale to nie jest, wiesz, nie musisz wzoru na jakiś opór powietrza albo coś w tym stylu znać. Nikogo to nie interesuje. Mm-hmm. Znaczy,
ja myślę, że to, co imponuje takim ludziom może jak ja, którzy już zupełnie się na tym nie znają, chociaż ja troszeczkę może przez Kubę gdzieś tego podsłuchuję, czy przez naszych wspólnych znajomych, Alicję i Jurka, ale ta ilość guzików w tym kokpicie.
Ale wiesz co, to połowa to wycieraczki albo jakieś tam, nie no, ja żartuję, ale ten, nie, to jest, wiesz co, to są bardzo proste systemy tak naprawdę i tego się uczymy potem, wiesz, w symulatorach i to tak samo jak nie wsiadasz do samochodu i nie myślisz, gdzie jest gałka, gdzie mam podgłośnić radio, na tej samej zasadzie my w tym momencie nie myślimy o tych przełącznikach tak naprawdę, tak.
Mhm. Bo to jest... No zdaję sobie sprawę z tego, tak, że można się z tym oswoić, tylko pewnie, wiesz, dla wielu osób, które po prostu, którym imponuje lotnictwo i bycie pilotem, no to jednak obsługa tych maszyn, no to wiesz, jest coś takiego magicznego nawet, myślę, czasem. Oczywiście da się tego nauczyć i świetnie, że ty do tego tak podchodziłaś, bardzo przyziemnie, paradoksalnie, prawda? No właśnie.
Wiesz co, ja to tak bardzo na czynniki pierwsze, plus tak naprawdę nie zaczyna się od tych wielkich maszyn. W tym pierwszym samolocie, w którym masz kilka raptem przycisków i to w tym momencie wydaje mi się z racji tego, bo to tak budujesz na własnej wiedzy. Zaczynasz od tych takich małych, wiesz, to są takie bloczki, tak? I ustawiasz te bloczki po prostu do tych bardziej skomplikowanych, więc wiesz, jak ktoś by mnie posadził w samolocie, którym dzisiaj latam pierwszego dnia, to bym się pewnie poddała tak naprawdę, tak? Bo jest to, wiesz, my widzimy ten taki już efekt końcowy tak naprawdę, tak? A jest to jednak, to są jakieś tam, to na pewno są gdzieś lata i to są pewne, wiesz, najpierw jest ten pilot turystyczny, private pilot. Potem ja zrobiłam, tak naprawdę ja troszeczkę poszłam inną ścieżką, potem zrobiłam pilota dwusilnikowego. Potem zrobiłam pilota, licencję pilota instrument, czyli latanie w takich złych warunkach pogodowych. Potem się robi komercyjnego, i potem ja, więc tych egzaminów jest sporo. Każdemu egzaminowi towarzyszy jest egzamin pisemny, taki w formie testu, i potem jest egzamin ustny z egzaminatorem i lot faktycznie.
To jest. Czyli powiedz jeszcze na tym etapie pierwszym, gdy poszłaś na te lekcje, to właśnie co poczułaś? Poczułaś wtedy, że fajnie, że w takim razie chcę iść tą drogą? Czy znowu poczułaś to, że chcę, nie wiem, do kolejnego etapu, do kolejnego egzaminu, bardziej tak sprawdzić siebie? Jak to, wiesz, jak to wyglądało u ciebie z tą może pasją do tego? Czy nie? Czy tej pasji nie ma? Jak
wiesz
to
co?
Jest?
Ja nigdy nie, bo ludzie tak czasami, a jak rozmawiałam muszę powiedzieć, że w Polsce z kilkoma osobami pod tytułem, że to tak, że pilot to tylko z pasji powinien być. Moim zdaniem nie. Ja nie miałam tej pasji. To nie było tak, że o, ja chcę być lekarzem, bo chcę uzdrawiać ludzi. Zupełnie nie. Dla mnie to jest bardzo dobra praca. To jest praca, która tak naprawdę nie jest dla mnie pracą, bo jest bardzo przyjemna i ja to bardzo, bardzo lubię, ale jest to praca. Ja nie myślę, jak jestem w domu cały czas o lataniu. Lubię. Chodzę czasami polatać sobie ze znajomymi, którzy mają samoloty i tak dalej. Bardzo chętnie to robię, ale ja mam życie poza tym. Ale jest to, wiesz co, jak robiłam tego pilota turystycznego, to tak jeszcze nie wiedziałam. Stwierdziłam, że do tego pierwszego zdanego egzaminu. Zobaczymy, jak to pójdzie. I poszło bardzo dobrze, więc potem podjęłam decyzję, dobrze, no to w takim razie chcę, bo przyznam tak, pracowałam jako stewardesa, i bardzo mi odpowiadał ta branża lotnictwa. Podobał mi się grafik, ilość czasu wolnego, który mieliśmy, to, że mogłam sobie latać do Polski, mogłam latać sobie po świecie i tak dalej, i chciałam w tej branży zostać. I dla mnie przekwalifikowanie się na pilota było w tym momencie pozostanie w tej branży, robienie czegoś trochę wydawało dla mnie ciekawszego i bycie pilotem, i również mój... moje zarobki.
No właśnie, pewnie jej lepsza płaca, tak? A wciąż jesteś w tej branży.
Dokładnie, więc to był taki plan, nie tylko kocham latać, dlatego będę latała, tylko tak naprawdę miał to być krok w kierunku, bo ja się przyprowadziłam do Stanów sama tak naprawdę, więc nie miałam męża, nie miałam dzieci, nikt więcej mi nie pomagał, więc to byłam tylko ja. Więc mój plan przekwalifikowania się na pilota był również takim, jak sobie mogę zapewnić dobrą przyszłość tutaj w Ameryce.
Więc... No właśnie, a przy tym ci się to podobało, no tak jak słyszę, tak. I domyślam się, coraz bardziej się wkręcałaś w to tak naprawdę. I oczywiście świetnie jest widzieć też swoje wyniki, że nam się coś udaje i właśnie mimo tego, że może wszyscy inni są młodsi albo jacyś inni niż my po prostu, to można to osiągnąć. Myślę, że twoja historia jest super przykładem właśnie do osób, które z kolei mają tą pasję do latania albo zawsze sobie o tym marzyły, ale nie miały na to możliwości albo środków, bo to właśnie nie jest tanie. W Polsce to też zupełnie inaczej wygląda, jeżeli chcemy wejść jakby w tą branżę, prawda? I wiele osób u nas w klubie zresztą o to pyta, więc to jest świetny przykład na to, że jak się chce, to można i można w różnym czasie i nigdy nie jest za późno i proszę bardzo, jakie zwroty kariery. No dobrze, to powiedz, może już tak, może troszeczkę przeskoczymy, albo może idziemy równo po kolei, nie do końca, wiesz, znam te etapy, ale porozmawiajmy o tym, jak jest teraz, bo teraz jesteś pilotem dużego samolotu. Jak to się stało i w ogóle od kiedy pracujesz na tym samolocie i jakby w tej roli?
Jestem obecnie pierwszym oficerem na latam Dreamlinerem Boeingiem 787 w liniach United. Latam tym samolotem od roku. My w liniach lotniczych latamy tylko jednym typem, znaczy jednym modelem, można powiedzieć. Wcześniej byłam na Boeingu 737. Wcześniej byłam w liniach takich regionalnych SkyWest przez 5 lat. Teraz od 2 lat jestem w United. I United tak naprawdę jest to ostatnia firma, dla której planuję pracować. W Stanach Zjednoczonych praca pilota jest bardzo dużo, zależy od jak długo się pracuje w firmie. Więc twój grafik jest lepszy, jeżeli pracujesz dłużej w firmie i tak dalej, więc z zasady nie przechodzi się z jednych linii do drugiej.
tak łatwo.
United jest tak naprawdę już tą, to tak nazywamy legacy, linią lotniczą, legacy, która ma, która jest na tym najwyższym poziomie. Ma bardzo dobrze rozbudowaną siatkę połączeń i ma bardzo dobrą flotę. I no też przyznam, że zarabia się jedne z lepszych pieniędzy w branży. Więc tak naprawdę to jest mój... Firmy zmieniać nie będę. Taki jest plan. Więc obecnie jestem pierwszym oficerem. Latam, jestem w San Francisco, mam bazę. Wygląda to tak, że sama we własnym zakresie muszę sobie lecieć do San Francisco, żeby zacząć pracę. I jak zaczynam pracę, to na przykład mamy lot, ostatnio chyba był Chicago, ale wcześniej przed tym na przykład do Seulu. Wsiadamy w samolot, lecimy 12 godzin do Seulu, jesteśmy w Seulu zakwaterowani w bardzo ładnym hotelu gdzieś w centrum na 24 godziny i po 24 godzinach wracamy. Z racji tego, że jest to taki długi lot 12 godziny, tak naprawdę jest nas czterech pilotów w kabinie i latamy na zmiany. Dwie osoby zawsze muszą być w kokpicie. Więc albo dwie odpoczywają, dwie latają i potem się zmieniamy.
Po paru godzinach, tak?
Tak. Więc to wszystko oczywiście jest wyliczone w ramach bezpieczeństwa i tak dalej. Jednak no, największe w liniach lotniczych bezpieczeństwo to numer jeden. Bez tego tak naprawdę nie istniejemy. Więc wszyscy tak naprawdę działamy w tym kierunku, żeby było bezpiecznie. Jest to super robota. To, że jestem na Boeingu 787, tak naprawdę jest dosyć takie niecodzienne, bo przeważnie na tych większych samolotach trzeba było mieć mniej więcej, żeby dostać się na taki większy samolot, trzeba było być w firmie 6, 7, 8 lat. Ja jestem już po roku tak naprawdę bycia z United, miałam możliwość zmiany i bycia pilotem tego samolotu, bo po prostu jest obecnie bardzo duży niedobór pilotów. Więc zatrudniamy, United też ma bardzo duże plany tak naprawdę, żeby rosnąć i zatrudniamy bardzo dużo pilotów, więc tak jak najbardziej namawiam, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby się zainteresował i zobaczyć, czy to mu się to przekalkuluje. Obecnie jest bardzo dobra, przyszłość
dobry
wygląda
czas.
Bardzo, bardzo, bardzo różowo w tym biznesie. No ale oczywiście jest to też lotnictwo, różne rzeczy się dzieją, prawda? Mieliśmy COVID, który był dosyć, nikt nie wiedział, co się tak naprawdę wydarzy. Są momenty, prawda, również wcześniej były w 11 września 2001 roku, to było też duże uderzenie w branżę lotniczą. Więc na pewno jest to ciężki biznes tak naprawdę, ale to się opłaca. Wydaje mi się, że to ryzyko się opłaca. Trzeba być zdrowym w miarę. Tutaj można mieć jakiś choroby. To znaczy, to trzeba porozmawiać tak naprawdę z takim lekarzem, których mamy. To jest lekarz, który jest wyznaczony tak naprawdę przez administrację. I to na pewno jest warto sprawdzić, zanim się zainwestuje $1000, warto sprawdzić, czy to zdrowie jest.
Dobrze, że wspomniałaś jeszcze o tych $1000, bo gdzieś może na tym etapie w ogóle zaczynania gdzieś umknęła nam ta kwestia, a myślę, że wiele osób po prostu bardzo to ciekawi. Bardzo to ciekawi, ile gdzieś na początek trzeba by sobie zaplanować, ile to kosztuje, żeby zrobić powiedzmy ten pierwszy kurs, pewnie tak, private pilot, a potem po tym kursie, z tego co ja już wiem, możemy sobie te godziny kolejne, które są potrzebne do następnego poziomu, tak, i może do zatrudnienia już gdzieś na lotach komercyjnych, możemy sobie to wyrabiać już jako może instruktor, tak? Gdzieś tam sobie to balansować. Możesz o tym powiedzieć troszeczkę dla osób, które właśnie bardzo interesuje, jak się na to przygotować psychicznie?
Tak, zresztą no to ja powiem tak trochę jaką ścieżką i tak spróbuję. Ja zaczęłam latać w 2012 roku, więc to było kilka lat temu, ale postaram się trochę ceny zaktualizować. Pilot turystyczny kosztuje około $15,000. I ja potem poszłam ścieżką z racji tego, że nie miałam środków tak, żeby wyłożyć później pieniądze na te dalsze kursy, wzięłam pożyczkę i poszłam przez taką szkołę, która się nazywa ATP, ale jest dużo takich szkół i oni oferowali pożyczki, takie pożyczki studenckie. I ja tą pożyczkę wzięłam i obecnie około 80 tysięcy dolarów było od tego pilota turystycznego przez resztę tych licencji, żeby to wszystko zrobić. I te płatności na tym były odroczone tak naprawdę do momentu, kiedy ja tam zaczęłam zarabiać pieniądze. A żeby dostać się do linii lotniczych, musisz mieć 1500 godzin wylatane. I jak ja skończyłam kurs komercyjny na komercyjnego pilota, to miałam 250 godzin. Więc miałam tak naprawdę 1200 godzin dodatkowych do wylatania, zanim mogę się dostać do linii lotniczej. I wtedy zostałam instruktorem. I ja tak naprawdę uczyłam innych młodych pilotów, młodych w swoim stadium.
Stażem.
Tak, stażem. Uczyłam ich latać. I jest to na pewno wyzwanie, ale tak naprawdę było to super doświadczenie, bo tak naprawdę stajesz się lepszym, ucząc innych samemu też się stajesz lepszym pilotem.
No tak.
Czyli kursy, pierwsze te licencje zajęły, można powiedzieć, że zajmują około roku, może półtora, oczywiście w zależności od tego, jak się z czasem wyrabiasz. Potem ja byłam tym instruktorem przez półtora roku. I to jest takie realne, więc mamy mniej więcej 3 lata i po tych 3 latach możesz trafić do linii lotniczych albo możesz tak naprawdę wcześniej też latać. Możesz latać z banerem na przykład, jak widzą niektórzy, że latają, prawda, z jakimiś reklamami, albo można latać ze skoczami ze spadochronem. Różnie te godziny można zdobywać, a ja zdobywałam je jako instruktor.
No właśnie, i to jest taka w miarę efektywna opcja, bo pracujesz jako instruktor, prawda? Nie musisz chyba płacić za korzystanie z tego samolotu. Która z tych części to jest ten koszt 80 tysięcy, o którym wspominałaś?
To jest zanim zostaniesz instruktorem, bo musisz zrobić musisz instrument rating zrobić. Ja zrobiłam multi-engine, czyli wielosilnikowy samolot, żeby komercyjnego pilota zdobyć, musisz mieć wylatane 250 godzin. Jeżeli sobie policzysz, że każda godzina kosztuje 200 dolarów, bo mniej więcej z instruktorem tyle to kosztuje, to się bardzo szybko dodaje. Mhm. Więc te 250 godzin, żeby mieć pilota komercyjnego, musisz jakoś wylatać. Różne są sposoby, niektórzy kupują jakieś takie starsze samoloty i latają nimi gdzieś tam w parach albo coś w tym stylu. Różnie to można zrobić. Ja to zrobiłam po prostu w takiej wysygnowanej szkole, która miała rozpisany grafik na to i tyle, na to spędzamy tyle czasu. To było bardzo takie usystematyzowane, mi to odpowiadało. Są różne opcje, ale to każdy, wydaje mi się też, że jak ktoś już zaczyna latać, to bardziej widzi, co mu odpowiada.
Jakie są opcje?
Fajnie jest porozmawiać z innymi ludźmi, którzy przeszli, albo z innymi uczniami, jeżeli idziesz do jakiejś szkoły i tak dalej. Można porozmawiać z instruktorami, można porozmawiać z innymi uczniami i też zapytać o ich doświadczenia i co oni myślą, jak tutaj się lata, jak tam się lata. Kalifornia na przykład ma swoją charakterystykę. Ja latałam w New Jersey, też było inaczej. Każde jedno miejsce ma swoje jakąś tam...
Tak, czyli warto wejść w tą społeczność, prawda? I już stamtąd będzie dużo, dużo łatwiej. Dostaniemy odpowiedzi pewnie na wszystkie, jak nie większość naszych pytań. A w takim razie jeszcze teraz, jeżeli chodzi o twoją obecną rolę, to powiedz, jak wygląda w ogóle twój grafik? Jak wygląda twój tydzień? Czy masz całe tygodnie, że na przykład się nic nie dzieje? Jak to jest?
Wiesz co, ja jestem na takim specyficznym obecnie grafiku, bo 20%, najniższe 20% bazy jest na tak zwanej rezerwie, czyli jeżeli ktoś na przykład zachoruje, to dzwonią do mnie, żebym się pojawiła w bazie i leciała, bardziej na takiej zasadzie, więc ja obecnie to tak będę 11 dni w domu.
W tym miesiącu.
W tym, znaczy nie, teraz pod rząd.
A teraz pod rząd, rozumiem.
Dokładnie. Więc u mnie to jest, teraz obecnie jest spore, latam tak naprawdę bardziej sporadycznie, bo jestem tak na tak zwanym, po prostu na takim dyżurze, backupem jestem dla innych pilotów. Wcześniej byłam na Boeingu 737 w Los Angeles i latałam teoretycznie, można powiedzieć, raz w tygodniu przez 4 dni. Czyli latałam, to było tak, pojawiałam się w bazie, załóżmy w poniedziałek, zaczynałam loty i co przez 3 dni, przez 3 noce nocowałam w różnych miastach, w różnych miastach i czwartego dnia wracałam do bazy. I w własnym zakresie już latałam z Los Angeles do Phoenix. W tym momencie to było takich 16, można 15-16 dni pracujących w miesiącu. Więc tak naprawdę jest drugi tydzień, tak naprawdę, znaczy z przerwami, tak? Czyli pracuje się 4, potem jest 3-4 dni przerwy, potem pracuje się 4 i tak dalej. Różne są opcje, są wycieczki krótsze. Ja wybierałam akurat te wycieczki takie 4-dniowe, ale są wycieczki 3-dniowe, 2-dniowe. Jednodniowe, na przykład jednodniowe są preferowane często przez rodziców, prawda, którzy opiekują się dziećmi, więc ten grafik jest w miarę
można coś tam elastyczny. Sobie dobrać, tak?
Dokładnie. No i co, ja jestem teraz tak naprawdę pierwszym oficerem. Moja ewentualna ścieżka kariery tutaj w United to jest upgrade na kapitana. Byłam wcześniej kapitanem w poprzednich liniach lotniczych, jeżeli będę chciała tutaj, to też mam już taką możliwość, bo jest to dedykowane stażem, ale okazuje się, że już mam ten staż, który jest wymagany, żeby być kapitanem tutaj w liniach lotniczych, więc mogłabym. Tak naprawdę piloci robią tą samą robotę, tylko ktoś musi być za to odpowiedzialny, więc kapitan tak naprawdę jest odpowiedzialny za całość lotu, to jest taki główny przełożony. Mhm. Ale my jako kapitan i pierwszy oficer tak naprawdę wymieniamy się, jeden lot leci jedna osoba, druga obsługuje radio, a następny lot leci, załóżmy pierwszy lot leci kapitan, drugi lot leci pierwszy oficer, kapitan obsługuje radio, więc my się wymieniamy.
Ile osób mieści samolot 787 Boeing?
787, mamy trzy różne wersje, tam od takich 280 do 300 coś, także...
Jak to jest? Myślisz jeszcze o tym, ile osób z wami leci? Czy to już jest coś
nie,
takiego?
Nie, wiesz co, no my jesteśmy ten, piloci są perfekcjonistami, no więc jak my to robimy, żeby było idealnie dla nas, tak? Bo mam takie wrażenie, że wiesz, nie ma obciążenia zupełnie dla mnie takiego, że jest dużo ludzi. Na pewno jest tam myśl i czuję się, to znaczy chcesz tak naprawdę dać dobry taki wiesz, sprzedać dobry produkt tak naprawdę, bo no my sprzedajemy jakąś tam usługę, tak? Przewozimy ludzi z miasta od A do B. Oczywiście nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkiego, ale nie to, że się martwisz o te osoby z tyłu, ale sobie myślisz po prostu, co mogę zrobić, żeby tak naprawdę jak najlepiej to prawda, dać im to najlepsze takie doświadczenie. Aczkolwiek wiesz, tak ze względów takiego bezpieczeństwa albo coś w tym stylu, ja nie mam takich przemyśleń, że czuję się odpowiedzialna za tyle osób i tak dalej. Tak naprawdę jesteś tak samo w tym samolocie razem z nimi, więc twoim zadaniem jest, żeby było bezpiecznie dla wszystkich, nie dla nich, nie dla ciebie, tylko dla wszystkich razem tak naprawdę. Także.
Czyli nie ma u ciebie strachu przed lataniem? Pytanie dosyć retoryczne.
Nie. Aczkolwiek znam pilotów, którzy nie lubią wysokości.
Aha.
Też to nie powstrzymuje. Także mamy najlepsze na pewno widoki. Chłopimy się tym, że mamy najlepsze widoki z okna naszego biura. Bo codziennie widzimy słońce, jeżeli latamy, no bo się wspinamy ponad chmury. Więc praca jest super, jest naprawdę praca super, są super ludzie, na pewno trzeba się szybko dostosowywać tak naprawdę do pracy z różnymi osobowościami, bo jednak ja wchodząc na pokład 95% szansy jest, że nie znam tej drugiej osoby, nie znam tych pozostałych osób. Jest nas w Unitedzie jest nas 15 tysięcy pilotów.
To jest bardzo ciekawe.
Więc na pewno w naszej bazie na moim samolocie jest mniej, aczkolwiek żebyśmy pracowali tego samego dnia na tej samej trasie i tak dalej. Więc my mamy wszystko bardzo mocno wystandaryzowane, wszystko działa na zasadzie checklist i tak dalej, bo my się po prostu musimy w tym odnaleźć w ciągu, wiesz, mamy przed lotem mamy taki półgodzinny briefing, mówimy co się wydarzy, rozmawiamy o pogodzie, rozmawiamy o planie lotu i potem idziemy do samolotu, przygotowujemy samolot, sprawdzamy na zewnątrz, wiesz, jedna osoba wychodzi i patrzy, czy tam opony wszystkie są, czy wiesz, czy wszystko jest, nie ma żadnych dziurek albo coś w tym stylu, to takie bardzo normalne
rzeczy. Czy skrzydła są, czy są silniki?
Dokładnie, to tak wychodzi, że ta osoba, no takich wiesz, a może uderzyli ptaka na lądowaniu na ostatnim ten. Zawsze ktoś musi obejść i to jest taki po prostu bardzo taki klasyczny, taki wizualne sprawdzenie, czy wszystko jest dobrze, tak? Jak coś nam się nie podoba, to wtedy wiesz, dzwonimy po mechaników i oni już specjalistycznie, my się tym nie zajmujemy, tak? Ale oni wiesz, oni się już wszystkie jakieś tam rzeczy naprawiają, czy robią jakieś bardziej dodatkowe inspekcje. My tylko, wiesz, jeżeli coś nam się nie podoba, no to wiemy, do kogo zadzwonić dalej, tak?
Jak powiedziałaś, że rozmawiacie o pogodzie, no to tak, wiesz, zabrzmiało, jakbyście mieli się poznać, po prostu taki small talk przeprowadzić. Ale rozumiem, że to nie w tym celu.
To znaczy, rozmawiamy o pogodzie bardziej takim pod tytułem, gdzie będą turbulencje, jakie mamy wiatry, na jakiej wysokości powinniśmy lecieć, gdzie możemy się jakichś warunków atmosferycznych spodziewać, które by nam utrudniły lot, jak się możemy do tego przygotować. Wiesz, dla nas takim wyjściem, znaczy nie tyle awaryjnym, co ten, jak mamy więcej paliwa zawsze, to dla nas lepiej, bo mamy więcej opcji. Jak nie polecimy tu, polecimy tam i tak dalej. Naszym zadaniem tak naprawdę jest, wiesz, dolecieć do miejsca, bo tak czy czuję presję. To wiesz, dla mnie to jest takie, ja wiesz, na przykład lecę do Seulu. Ja, wiesz, do tego Seulu nie lecę załatwiać biznesów na wesele, na to i tak dalej. Ja lecę do hotelu, ewentualnie mam plany na kolację i tak dalej. To wszystko. Więc my nie podejmujemy tej decyzji, wiesz, czy lecimy, jak lecimy, w jakich warunkach i tak dalej. Tam nie ma presji, bo my jesteśmy w pracy. Więc my te decyzje podejmujemy takie, żeby było bezpieczne i wiesz, oczywiście chcemy, żeby wszyscy dolecieli, wiesz, szczęśliwie, zadowoleni i tak dalej. Ale no, naszym pierwszym takim priorytetem jest bezpieczeństwo, więc jeżeli, czy wiesz, czy jest bezpiecznie, tak jest bezpiecznie, bo inaczej my byśmy nie wystartowali.
No ale to powiedz o tym słynnym mówieniu pod nosem przez pilotów. O co chodzi? Bo to jest tak podobnie jak lekarze piszą, tak jak piloci mówią.
Mamy tendencję łapania za mikrofon i niewiedzenia, co powiemy, więc...
Aha, czyli to taki kamuflaż.
Wiesz, jeszcze próbujemy robić 14 rzeczy naraz, tu programujemy, tu coś tam i tak dalej i nie wychodzi to zawsze. Znaczy, nie wiem, czy nie jest to najbardziej profesjonalny.
Czy to jest już po prostu taka kultura, czy to już jest coś, co was bawi, czy to jest coś, co...
Nie,
to... No to wiesz, bo to się powtarza, prawda?
Tak,
to
jest... powtarza się jak najbardziej, ale wydaje mi się, że to jest brak po prostu takiego przemyślenia, wiesz... Trzymasz ten mikrofon i myślisz, patrzysz, to jaka była tam pogoda, to co wiesz, to jest dużo informacji, my przetwarzamy bardzo przed startem, przetwarzamy bardzo dużo informacji, więc nagle próbujesz w takiej bardzo prostej i przystępnej wersji udostępnić tą informację całemu samolotowi i to przetwarzanie tej informacji nie zawsze ci wychodzi, więc robisz długie pauzy albo wiesz, jakieś wstawiasz długie jęki.
No to jest takie dosyć zabawne, ale to warto wiedzieć i usłyszeć od pilota, jak to wygląda z waszej perspektywy. To już tak zupełnie kończąc, bo oczywiście, że rozmowa nam tutaj mocno się przedłużyła, ale jest bardzo ciekawa i mija to wszystko, wiesz, jak w 5 minut. Powiedz, jak patrzysz na swoją karierę teraz i na siebie teraz, w jakim miejscu jesteś w Stanach? Troszeczkę już powiedziałaś, że możesz jeszcze, masz możliwość upgrade'u czy awansu do kapitana, ale no jak patrzysz na siebie w tym momencie, z perspektywy tych lat?
Wiesz co, podjęłam duże ryzyka, ale naprawdę z ciężką pracą i pomocą, wsparciem innych ludzi to się wszystko opłaciło. Jestem bardzo zadowolona ze swoich wyborów. Spadło to, tak jak wcześniej mówiłyśmy, trochę z nieba, ale ta forma takiego podjęcia ryzyka i tak naprawdę trochę zaufania swoim umiejętnościom naprawdę dla mnie się opłaciła. Jestem, wiesz, to jest dla mnie najlepsza robota, którą tak naprawdę mogłam sobie kiedyś wymarzyć, a tak naprawdę nawet o niej nie marzyłam, więc wydaje mi się, że jest to super doświadczenie takie na co dzień i bardzo dobre rozwiązanie dla mnie w czasie, w takim długim okresie, więc to, że mogę mieszkać gdzie chcę, zarobki będą tylko tak naprawdę rosły, jeżeli prawda, wszystko idzie w porządku i tak dalej. Jest to bardzo bezpieczna taka ścieżka kariery. Jest to duża inwestycja na początek, ale zwrot z niej jest dla mnie naprawdę wart tej pracy. Była to praca. My co roku, ja co roku, co 9 miesięcy tak naprawdę chodzę z powrotem na szkolenia, więc czegoś się cały czas tak naprawdę uczysz. Ale jeżeli ktoś lubi właśnie jakąś taką trochę takie wyzwania, to szczerze polecam.
I da się nawet po 30, tak jak mówiłaś.
Wiesz co, tylko się ten, wiesz co, jak ja zaczynałam, było 5% kobiet, idziemy w 10%. Także wiem, że ten biznes był taki bardziej, wiesz, bardzo było dużo pilotów wojskowych i tak dalej, ale to jest naprawdę świetne. Teraz ja mam, wiesz, spotkanie 10 kwietnia z dziewczynami tutaj, które latają w Phoenix, jest ich 50. Jest mnóstwo kobiet, które zaczynają tę karierę i tak uważają, że to jest też dla nich. Więc szczerze naprawdę polecam, bo to nie jest, wiesz, może to się wydawać, że to jest taki trochę męski świat, ale wcale nie musi być i nie wydaje mi się, że będzie.
I myślę, że Stany to jest super miejsce do tego, żeby obserwować tą zmianę też, że jest tutaj pewnie no, większa otwartość na te zmiany i tak jak mówisz, coraz więcej kobiet się tą branżą interesuje, więc to też jest super i mamy nadzieję, że będzie coraz więcej kobiet dołączało do lotnictwa i można Ciebie obserwować na Instagramie, można też obserwować inne Polki, które też są tutaj w lotnictwie, między innymi Natalia, która jest naszą wspólną, dobrą znajomą również z Phoenix i słuchajcie, ostatnio mieliśmy meetup właśnie z Natalią i z Moniką, Karol i Jurek, nasi wspólni znajomi, którzy również opowiadali o tej branży z różnych perspektyw i z różnych, że tak powiem, stopniów również i z różnych doświadczeń, więc jeszcze tutaj, zanim zakończymy, koniecznie muszę zaprosić osoby, które marzą o rozwoju w Stanach, niekoniecznie o Stanach samych, bo mogą już tutaj mieszkać, ale chcą po prostu polepszać tutaj swoją karierę, swoje życie, do klubu Tajniki Ameryki, gdzie właśnie można spotkać takie osoby jak Monika, które mają dużą pasję do tego, co robią i do tego, żeby cały czas wymagać od siebie jeszcze więcej. Monika, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście mogłam pytać jeszcze i jeszcze. Musiałybyśmy chyba to podzielić na odcinki, ale no na pewno jeszcze będziemy rozmawiać i spodziewajcie się też, słuchacze i widzowie, wpisów na ten temat, bo będziemy publikować również artykuły o lotnictwie w Stanach, bo wiemy, że to wiele osób interesuje. Monika, jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za udział. Cieszę się, że się poznałyśmy, dzięki klubowi. No i cóż, życzę powodzenia, życzę też tych dalszych postępów w karierze. No i pisz, co tam u Ciebie, dawaj znać nam na bieżąco.
Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że do zobaczenia, może na jakiejś trasie.
A właśnie, to jest dobra uwaga. Z San Francisco jest duża szansa, że można Ciebie spotkać na Boeingu, w Boeingu 787 w United. A kto wie gdzie jeszcze. Będziemy informować.
Dzięki.
Dziękuję.